Dzisiaj chciałbym mówić na temat, który myślę dosyć dobrze znamy, ale można na niego patrzeć z różnych stron. I tak jak mamy od jakiegoś czasu zwyczaj tytułować kazania, to chciałbym zatytułować to "Nie oglądaj się wstecz". I o ile może to wyrażenie kojarzyć się przede wszystkim z żoną Lota, o tyle nie będziemy dzisiaj mówić o niej, ani o tej historii. Skupimy się na kilku innych rzeczach. Tak w ramach wstępu chciałbym podzielić się znowu krótką anegdotką ze swojego życia. Otóż kiedy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem oglądać bajki. Myślę, że każde dziecko lubi oglądać te bajki, ale ja lubiłem na tyle, że byłem bardzo dużym śpiochem, a były takie dni, że potrafiłem wstać o 7 rano, bo wtedy leciały jakieś bajki, które mi się podobały. Byłem strasznie niewyspany, ledwo miałem otwarte oczy, ale nie, warto było zapłacić tą cenę. Byłem taki zdeterminowany. Teraz spanie pewnie by wygrało, bo jednak doceniam dobry wypoczynek, ale wtedy nie. W tamtych czasach, mimo że to nie była odległa przeszłość, nie było takiej opcji, żeby włączyć pauzę. Kiedy oglądało się telewizję, kiedy oglądało się bajkę, chyba że ktoś miał magnetowid, to można było sobie na kasecie zapauzować oczywiście, ale w telewizji nie było takiej opcji. Więc jeżeli był to kanał, na którym nie było reklam, a zachciało ci się iść do toalety na przykład, to było wyzwanie. I pamiętam, kiedy miałem ten wewnętrzny dylemat, ale może zaraz wydarzy się coś tak ciekawego, ja nie mogę tego przegapić. I byłem tak pochłonięty, tak zafascynowany, ale w pewnym momencie już wiedziałem, że to jest trudna decyzja, ale trzeba ją podjąć. I nie wiem, nie porównywałem czasów, nikt mi nie mierzył stoperem, ale przypuszczam, że w tamtym okresie, jak już musiałem wystrzelić do tego pomieszczenia, pobiłbym Usaina Bolta. To tak wyglądało, że miałem taki zakręt do pokonania i tam były śliskie kafelki. I wiecie, niejednokrotnie sprawdziłem, co jest twardsze, moje ciało czy kafelki, ale mimo wszystko gdzieś tak bardzo mi zależało, żeby stracić jak najmniej z tej bajki i biegłem cały czas. Wiecie, teraz mogę się z tego śmiać, ale z perspektywy czasu teraz sobie doceniam to, że mogę sobie zapauzować w każdym momencie, jak coś już oglądam. Mamy ten przywilej postęp technologii. Dziękuję za to Bogu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele osób w swoim życiu chciałoby kliknąć pauzę. Tak jak ja wtedy, kiedy oglądałem jakąś bajkę, bardzo chciałem, ale nie mogłem. I tacy ludzie mogliby powiedzieć, tak jak w pewnej szkolnej lekturze, chwilo trwaj. Jestem w takim miejscu, że chciałbym, żeby ten czas był dłuższy. Żebym był cały czas tak szczęśliwy, albo żebym miał więcej czasu do namysłu, albo kiedy wiesz, że musisz w danym momencie podjąć decyzję, na przykład kiedy żona zadaje ci pewne trudne pytanie i wiesz, że musisz odpowiedzieć teraz, myślisz, Boże, chciałbym wcisnąć pauzę i się zastanowić, bo są takie sytuacje, że trudno znaleźć dobrą odpowiedź. I kiedy nie możemy tego zrobić, nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. Popełniamy błędy. I do tych błędów później potrafimy długo, długo wracać. Niekoniecznie jesteśmy w stanie przebaczyć komuś albo samemu sobie to, że zachowaliśmy się w taki czy w inny sposób. I niektórych systemem obrony na to jest właśnie, wydaje mi się, że włączają sobie taką pauzę. I myślą, że czas stanął, oni żyją cały czas w tym samym miejscu, przeżywają te same okoliczności, ale to nieprawda. Oni zatrzymali się w miejscu, ale świat szedł cały czas do przodu. I niekiedy takie osoby po przebudzeniu z takiego jakby letargu oglądają się wstecz i zadają sobie pytanie, gdzie się podziało ostatnich 5 lat mojego życia, 10 lat mojego życia i tak dalej, i tak dalej. Nie, kochani, nie możemy wciskać sobie pauzy. Musimy załatwiać pewne sprawy na bieżąco. I dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, jeżeli popełniło się jakiś błąd, co zrobić, żeby nie tracić tego czasu, żeby sobie tego nie rozdrapywać, tych starych ran, a jeżeli popełniliśmy jakieś dobre decyzje, podjęliśmy takie decyzje, to jak sprawić, żeby przyszłość była jeszcze lepsza, a nie tylko żyć tymi momentami, które gdzieś kiedyś nam dobrze wyszły. Możemy rozpatrzyć sobie dwa przypadki. Pierwszy to jest tęsknota za chwilami, które przeminęły. Pamiętacie, jak to kiedyś byliśmy młodzi? Tak, ja mogę mówić, byliśmy młodzi. Ale niektórzy z was pewnie pamiętają te beztroskie czasy, kiedy wyglądało to zupełnie inaczej. I niekoniecznie teraz możemy, porównując, powiedzmy, 2020 rok do tego, który sobie wstawicie, że było akurat lepiej, ale my mamy taką tendencję do idealizowania przeszłości. Zauważyliście coś takiego? Kiedyś to było lepiej w tym i w tamtym i miałem więcej czasu i w ogóle żyło się wolniej. Idealizujemy to. Tylko popatrzmy na przykład Izraela, który na przykład wyszedł z niewoli egipskiej w bardzo spektakularny sposób, można by było powiedzieć. Boga doświadczali na co dzień. Mogli go oglądać, nie tylko musieli brać to przez wiarę, tak jak brat Wojtek ostatnio mówił, ale oni mogli go obserwować każdego dnia. Ale kiedy przyszły jakieś trudności, kiedy mieli jakieś wyzwania, już zaczęli tęsknić za Egiptem. Tam było lepiej. Tam mieliśmy cebulę, tam był czosnek. Co z tego, że mieli dużo trudu, dużo pracy, nie mieli wcale świetlanej przyszłości zagwarantowanej, ale mimo wszystko zaczynali tęsknić. Zamiast zwrócić się do miejsca, do którego Bóg ich powołał. To było dla nich przygotowane, ale mimo wszystko oni przy każdej okazji, jaka się nadarzała, oglądali się wstecz. Dlaczego? Bo to, co było, było im znajome. Oni wychowywali się w tej mentalności. To było coś, co może nie było idealne, ale było ich. A teraz zwrócili się do czegoś, co jest nieznane i nie wiedzą, jak będzie. I myślę, że to przeraża ludzi. Dlatego też idealizujemy sobie przeszłość, bo przyszłość jest niepewna. Czy słyszeliście takie stwierdzenie, że jeżeli ktoś szuka czegoś takiego najważniejszego w życiu, to najczęstszą odpowiedzią jest, że to jest stabilizacja, to czego szuka? Czego oczekujesz? Stabilizacji. Czy życie jest stabilne? Nigdy nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, co będzie pojutrze. My mamy przynajmniej dobrą nadzieję i spodziewamy się tego, co będzie, i oczekujemy, niezależnie od okoliczności, ale nie mamy pewności, że stanie się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Nie możemy oczekiwać stabilizacji. Drugi scenariusz. Roztrząsanie przeszłości. Chcemy cofnąć czas, podjąć może inne decyzje, pójść w innym kierunku. Może nasze życie wyglądałoby w inny sposób? I gdybamy. Co by było gdyby? Ale czasu nie można cofnąć. Kilka takich może porad. Jeżeli coś przeminęło, to pożegnaj się z tym. Według prawa mojżeszowego, kiedy Mojżesz umarł, naród izraelski miał 30 dni czasu, żeby go opłakiwać. I przez te 30 dni oni chodzili w żałobie, rozmyślali, dokąd ich Mojżesz przyprowadził, jak to wyglądało, jak oni mają sobie teraz poradzić, przecież on był ich przywódcą, Jozue miał przejąć jego miejsce. Bóg przewidział taką rzecz, że człowiek po jakichś szczególnie trudnych sytuacjach potrzebuje mieć taki bufor czasu, żeby dojść do siebie, żeby przetrawić pewne rzeczy, żeby sobie w głowie poukładać. 30 dni. Ale po 30 dniach Bóg przyszedł do Jozłego i pamiętacie, co powiedział? A teraz wstań, weź lód i wejdźcie do ziemi, którą wam obiecałem. Nie można było tego okresu przeciągać w nieskończoność. Oczywiście strata albo jakieś takie trudne przeżycia nie są niczym przyjemnym dla nas. Ale jeżeli będziemy tkwili w tym samym miejscu, jeżeli nie przerobimy starych tematów, to nigdy nie pójdziemy do przodu. Będziemy tylko tracić więcej czasu, będziemy bardziej zgorzkniali i ciężko będzie nam wkroczyć pełnymi uśmiechu, pełnymi nadziei w to, co Bóg dla nas przygotował. Bo ciągle gdzieś oglądamy się przez ramię. A tak nie powinno być. Druga rzecz, jeżeli coś zostało zniszczone, to odbuduj to. Kiedy bawiłem się ze swoimi siostrzeńcami, bardzo lubiłem kiedyś układać klocki Lego, a zanim się doszło do klocków Lego, były jeszcze takie większe, żeby się nie połknęło, powiedzmy drewniane klocki. I bardzo lubiłem układać z nich wieże. Myślę, że Bóg poniekąd przewidział, przynajmniej dla mężczyzn, że jak mają dzieci, to mogą poniekąd cofnąć się bezkarnie do zabawy. Można się pobawić z powrotem. I ja lubię spędzać czas ze swoimi siostrzeńcami. Budowaliśmy taką wieżę i czasami na przykład widzę, jak bracia między sobą rywalizują. Jeden drugiemu taką dużą wieżę zniszczył. Ale wtedy jest krzyku i płaczu. I wtedy jako dobry wujek staram się przyjść i powiedzieć, słuchaj, nic się nie stało. Ja pomogę ci odbudować taką albo jeszcze lepszą. Pokażesz mu, że potrafisz zrobić lepszą niż zrobiłeś wcześniej. Staram się podkreślić te pozytywne aspekty. Ale czy dziecko rozumie tego typu takie myśli? Nie. Dla niego najważniejsza jest teraz strata, że ktoś mu zrobił krzywdę. I może to wydawać się błahostką, bo odbudowanie takiej wieży zajmie może paręnaście minut. Ale kiedy ta strata dotyczy czegoś większego, możemy wstawić sobie jakąkolwiek trudną sytuację z życia dorosłego człowieka, odbudowanie tego może zająć dużo więcej czasu, a może w ogóle jest niemożliwe. Ale mimo wszystko, jeżeli będziemy tylko patrzeć na to, co straciliśmy, a nie na to, żeby wziąć się w garść i zacząć odbudowywać to, co zostało rozbite i zniszczone, to samo nie odrośnie. I może chcielibyśmy, żeby przez modlitwę czy jakimikolwiek innymi środkami Bóg załatwił te sprawy za nas. Żeby co zostało zniszczone, samo się odrodziło, ale niestety najczęściej tak nie jest. Bóg wymaga od nas tego, abyśmy przy współpracy z Nim dalej szli do przodu i czasami przez wiele, wiele lat odbudowywali to, co zostało zniszczone. Przykład z Biblii. Kiedy był czas niewoli babilońskiej, kiedy Izrael przegrał tą wojnę, wiecie, że wtedy nie podobało się Żydom, że byli pod jarzmem, że byli uciskani? Myślę, że nikt z nas nie chciałby być w czasach niewoli tutaj w Polsce. Wiecie, że Żydzi się buntowali i przez ich bunt doświadczyli 3 deportacji? Młodzieńcy, ludzie, którzy mieli szansę być w inteligencji, byli przesiedlani do Babilonu, tak jak czytamy między innymi w Księdze Daniela. Przez to, że 3 raz się zbuntowali, Jerozolima została doszczętnie zniszczona. I po niewoli babilońskiej przyszedł czas na odbudowę. Jak myślicie, jak czuli się Żydzi, którzy mieli wrócić i odbudowywać to, co zostało zniszczone? Nie wieże z klocków, ale ogromne mury miasta, świątynię, która była chlubą całego narodu, całe miasto, tak żeby mogło być bronione, tak żeby była pewna wizytówka Izraela wśród innych narodów, które gdzieś otaczały Izraela. To było wiele lat ciężkiej pracy, dziesiątki, jeżeli nie setki lat. I przyszedł Ezdrasz i Nehemiasz i podjęli się tej pracy. Próbowali odbudować, czy udało im się nawet odbudować mury miasta, odbudowywali świątynię, a co ważniejsze, zaczęli odbudowywać prawo w Izraelu. Zaczęli wprowadzać pewne nakazy, pewne zakazy, tak żeby ludzie umocnili się w wierze i zwrócili się z powrotem do swojego Boga. Jaka była charakterystyka niewoli babilońskiej? Przede wszystkim najeźdźca chciał pozbawić Izraela tożsamości. Pamiętacie, w Księdze Daniela opisane było to, jak zostali młodzieńcy wychowywani, jak zostali karmieni? Mieli wychowywać się na modłę babilońską, a nie na modłę Izraela. I myślę, że po 2-3 pokoleniach nikt by już nie pamiętał, kto to jest Jahwe, jakie mieli przykazania, jakie mieli powołanie. To wszystko zostałoby gdzieś zatracone wraz z ich tożsamością. Do tego stopnia ten proces się udał Babilończykom, że kiedy minęło 70 lat i Izraelici mieli już według tego, co Bóg powiedział, odzyskać swoją niepodległość, swoją niezależność, a to się nie stało, dopiero Daniel zawołał do Boga i mówi, jak to jest? Już ponad 70 lat minęło, a my dalej jesteśmy w niewoli. I przez wzgląd na Daniela Bóg sprawił, że tak się stało, że Izrael znowu powstał z kolan. Jeżeli coś zostało zniszczone, to to odbuduj. Ten proces nie musi być szybki. I Bóg tego nawet nie obiecuje, że on będzie szybki. Ale warto zapłacić tą cenę. Trzecia rzecz. Jeżeli popełniłeś błąd, to wyciągnij lekcję na przyszłość. Często, kiedy popełniamy błędy, później wracamy do nich. Nie wiem, jak to jest, ale to jest mniej więcej o godzinie 2 w nocy, kiedy ja myślę, co mogłem powiedzieć kiedyś w rozmowie ileś tam lat temu, czy ileś dni temu. A jak ja bym to wtedy powiedział, to wygrałbym tą dyskusję na 100%. A później sobie myślę, zamiast się wyspać człowieku na jutro, to ty myślisz o rzeczach, do których już nigdy nie wrócisz. Niestety, ale emocje, gdzieś to w nas działa. Można sobie próbować racjonalizować, ale z emocjami ciężko jest wygrać. Taki problem miał Dawid po grzechu z Batszebą. Może przeczytajmy sobie tą historię i chciałbym, żebyśmy ją sobie troszkę przeanalizowali. Przeczytajmy sobie z 2 Księgi Samuela, 12 rozdział, od 1 do 24 wersetu. To się stało już, będziemy czytać po tym, jak Dawid zaaranżował śmierć Uriasza, jak związał się z Batszebą, kiedy miał urodzić im się syn. I czytamy tak. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w jego oczach? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciw tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu, Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi i nie chciał wstać, i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje i zapytał Dawid sług swoich, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, Pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Następnie Dawid pocieszał Batszebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedida, umiłowany przez Pana, ze względu na Pana. Długi, ale bardzo też trudny fragment. O czym on mówi? Bóg przede wszystkim posłał proroka do Dawida. Dlaczego nie powiedział bezpośrednio Dawidowi, co myśli na temat jego sytuacji, jego grzechu, jego zachowania? Jak myślicie, dlaczego? Tuż przede wszystkim dlatego, że Dawid nie podszedłby racjonalnie do tego, co usłyszał sam od Boga. Bóg musiał użyć osoby trzeciej, która była niezależna, żeby nie zakłócić tego przekazu, żeby to, co Bóg chciał powiedzieć, było przekazane w należyty sposób, nie było zakłócone emocjami, jakimś personalnym poglądem na całą sprawę, więc Bóg użył Natana. I Natan na początku nie powiedział, o co chodzi, jakie jest sedno sprawy, ale przybliżył Dawidowi historię, która w pewien charakterystyczny sposób wpłynęła na emocje Dawida. On się zdenerwował i powiedział, jakże to jest niesprawiedliwe, to co zrobił ten człowiek, o którym była mowa w historii. I wtedy Natan mu wypalił taką ciętą ripostę. Ale to o tobie jest mowa. To ty taki jesteś w oczach Boga. I wytłumaczył mu dlaczego. Myślę, że jeżeli Dawid usłyszałby bezpośrednio od Natana, słuchaj gościu, jesteś złym człowiekiem, że zrobiłeś to i to. Przeskrobałeś sobie, zasługujesz na karę. Tylko, że Dawid był królem, a królowie mieli to do siebie, że mieli dosyć dużą władzę w swoim ręku. Bóg w ten sposób nie tylko dotarł do Dawida, ale też zachował życie Natana. Miał wzgląd na swojego sługę. I później czytamy o tym, że dziecię zachorowało i po jakimś czasie zmarło. Dawid w czasie choroby tego dziecka cały czas się modlił i walczył, dopóki była szansa, że dziecko wyzdrowieje. Może Bóg zmieni zdanie. Bóg mu powiedział, że musi ponieść konsekwencje swoich czynów, jak każdy z nas. Ale Dawid mimo wszystko znał swojego Boga i wiedział, że Bóg przede wszystkim jest dobrym Bogiem. I miał cały czas nadzieję, że może w inny sposób postanowi Bóg ukarać Dawida, nie odpłacając mu w ten sposób, że zabierze mu syna. Ale kiedy dziecko zmarło, kiedy jego post, kiedy jego płacz, kiedy wylewanie jego żali, kiedy przepraszanie Boga nie przyniosło zamierzonych efektów, to, co on zrobił, przechodzi moje pojęcie. Wstał, umył się, przyodział i poszedł zjeść. Można by było pomyśleć, jak gdyby nic się nie stało. I jego słudzy podobnie pomyśleli. Podeszli do niego i zapytali, człowieku, królu, co ty zrobiłeś, co to ma znaczyć, że wcześniej nie chciałeś nas słuchać, leżałeś przez 7 dni, nie można było do ciebie podchodzić, nie było kontaktu. A teraz wstałeś, jak gdyby nigdy nic. Dawid im wyjaśnił, co prawda, i się zastanawiałem przez chwilę, czy on nie ma emocji, ale wcześniej parę wersetów czytamy o tym, jak on zareagował na historię przytoczoną przez Natana, więc myślę, że ze strefą emocjonalną Dawida było wszystko w porządku. On po prostu pokazał to, że jeżeli nie ma na coś wpływu, jeżeli nie jest w stanie cofnąć czasu, nie jest w stanie zmienić swoich czynów z przeszłości, to nie ma sensu spędzać ileś tam czasu, ileś lat, cały czas rozmyślając, jak by to było, gdybym ja tego nie zrobił. On wiedział, że jedyne, na co ma wpływ, to jest tu i teraz. Jaką przyszłość będzie kształtował. Więc poszedł pocieszyć swoją żonę i spłodził następnego syna. I ten syn to był Salomon. Jeżeli znacie swoje Biblię i znacie kolejność ksiąg, wiecie, jaka księga jest w Biblii, niedaleko całkiem po księgach Samuelowych. Księga Salomona. Tym bardziej może dziwić, że ze związku, który nie został pobłogosławiony przez Boga tak naprawdę, powstał następca, który miał wielką przychylność w oczach Boga. Dawid uczył się na swoich błędach. I to, co ja wyciągam z tej całej historii przede wszystkim, to to, że Dawid też załatwiał sprawy z Bogiem. On nie zostawiał niedopowiedzianych rzeczy. On wiedział, że zrobił źle, więc pokutował. On potrafił zapłacić cenę za swoje czyny. Nie był idealnym człowiekiem, ale był nazwanym człowiekiem według Bożego serca, dlatego że przyznawał się do błędu. Nie migał się, nie mówił, a wiesz, każdy ma jakieś słabości. A pokaż mi kogoś, kto jest idealny, kogoś, kto nie upada. On się nie tłumaczył. On ponosił odpowiedzialność za swoje czyny. Nie wiem, czy znacie taką osobę jak Joyce Meyer. Kojarzycie? Jeżeli znacie jej świadectwo, to wiecie, że kiedy ona była młoda, w jej domu nie było najlepiej. Jej ojciec wykorzystywał ją seksualnie, jej matka dawała na to, powiedzmy, takie nieme przyzwolenie, ponieważ nie reagowała, a wiedziała, co się dzieje. I w jej sercu powstawał pewien smutek, żal, zgorzknienie. Nigdy nie przechodziłem przez coś takiego, więc ciężko jest mi się utożsamić z tym, co ona musiała przechodzić. Ale w swoim świadectwie powiedziała tak, że Bóg cały czas nad nią pracował i w momencie, kiedy była gotowa, przyszedł do niej i powiedział, już czas załatwić tą sprawę. Ponieważ nie można cały czas żyć z pewnym zranieniem, które nie daje ci spokoju. Nie można stać pod murem i próbować go cały czas przesunąć i mówić sobie, idę cały czas do przodu. Nie, po prostu uderzasz głową w mur. I w naszym życiu są takie rzeczy, które gdzieś nas blokują. I powinniśmy je załatwić raz na zawsze. I to nie jest takie oglądanie się wstecz, że po prostu zaczynamy żyć tą przeszłością, ale odwracamy się raz, żeby powiedzieć do widzenia, ja chcę iść dalej do przodu. Do czego nas powołał Bóg? Po co była ofiara na krzyżu? Po to, abyśmy my byli wolni. Więc jeżeli mogę zadać wam dzisiaj pytanie, czy czujesz się wolny? Czy jesteś wolny? Czy możesz iść do przodu i nic cię nie ogranicza? To jaka byłaby dzisiaj twoja odpowiedź? A może są jakieś rzeczy, które rozpamiętujesz, które chciałbyś zmienić, z których nie jesteś dumny, które diabeł ciągle wykorzystuje, aby przychodzić do ciebie i mówić, widzisz, nie jesteś dobry, nie jesteś godny. Gdzie ty chcesz iść? Gdzie się pchasz do służby? Przecież jeszcze tyle rzeczy masz za uszami. A pamiętasz wtedy? Ja pamiętam. Jaka jest wtedy słuszna odpowiedź? Skoro Bóg mi przebaczył, to On nie pamięta. Więc ty sobie możesz pamiętać, ale Bóg mi tego grzechu nie pamięta. Więc ja nie będę sobie tego grzechu pamiętał. Jedyne co, to wyciągnę lekcję, aby nigdy więcej tego błędu nie powtórzyć. Bóg nie chce, żeby Kościół w Nysie stał w miejscu. Bóg nie chce, abyśmy żyli starymi zranieniami. Abyśmy oglądali się wstecz i rozpamiętywali te rzeczy, które nam nie wyszły. Bo z tego, co mnie uczono, nie celebruje się porażki, celebruje się zwycięstwo. Więc jeżeli jakieś porażki się zdarzyły w naszym życiu, to to jest dobry czas, żeby załatwić te sprawy i już więcej się nie oglądać wstecz. Ale patrzeć w przyszłość i celebrować przyszłe zwycięstwa. Bo Bóg ma dla nas dobre plany. Bóg ma o nas dobre myśli i On ma dla ciebie dużo lepszą przyszłość niż miejsce, w którym jesteś teraz. Oczywiście po drodze mogą być giganci, mogą być inne wyzwania, mogą być górskie fortece, tak jak naród izraelski, kiedy miał wejść do Kanaanu. Ale skoro Bóg cię tam posyła, to znaczy, że otworzył ci drzwi. To znaczy, że nawet jak staniesz przed Morzem Czerwonym, On sprawi, że to morze się rozstąpi i będziesz mógł przejść suchą stopą. Skoro Bóg przygotowuje przyszłość dla ciebie, skoro Bóg jest z tobą, to kto przeciwko tobie? Pytanie, czy starczy nam wiary? Czy starczy nam siły, kiedy pojawiają się właśnie te przeciwności? I tutaj warto by było przypomnieć krótko historię Hioba o tym, jak przechodził przez trudny czas i w jego sercu było niezrozumienie, dlaczego takie rzeczy do niego przyszły. Ale mimo wszystko przetrwał i otrzymał nagrodę. Dostał jeszcze więcej niż miał. Problem jest tylko taki, że żyjemy w czasach, gdzie dostaje się dyplom za uczestnictwo. Przychodzisz gdzieś, jeszcze dobrze nie stanąłeś w szrankach, tak się mówi, a już dostajesz dyplom. Dziękuję, że w ogóle przyszedłeś. Jak bierzesz udział w jakimś biegu, to teraz każdy, kto przebiegł ten bieg, dostaje medal. Wychowujemy ludzi w przeświadczeniu, czy następne pokolenia w przeświadczeniu, że nie ma ludzi słabych. Nie ma ludzi, którzy przegrywają. A jeżeli są, to nie warto im o tym mówić, dlatego że jeszcze zranimy ich uczucia. Nie przygotowujemy przyszłych pokoleń na to, że życie wcale nie jest sprawiedliwe. Że na zwycięstwo trzeba sobie zapracować. I że życie nie zawsze będzie fair. Ale musimy jakoś się z tym zmierzyć. Musimy być silni i musimy iść do przodu. W pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale 24-27 czytamy jeden z bardziej znanych fragmentów w całym Piśmie Świętym. Brzmi on tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Mamy przepis na to, jak biec, nie po to, żeby tylko tracić siłę i oglądać się wstecz. Straciłem tyle lat swojego życia. Straciłem młodość, będąc grzecznym, będąc dobrym chrześcijaninem. Możemy sobie wstawić inne tutaj słowa, ale jak biec, żeby na końcu mieć satysfakcję, że dobiegłem, że dobry bój walczyłem, że były owoce tego, co robiłem, że moja służba nie poszła na marne, że moja ofiara, że cena, którą zapłaciłem, przyniosła wymierne efekty. Przypomnijmy sobie obietnice, które są w Biblii, że błogosławieństwo, tak jak i przekleństwo, przechodzi z pokolenia w pokolenie. Że nawet jeżeli w twoim życiu nie zrobiłeś kolosalnych kroków, to pamiętaj, że zawsze pracujesz na lepszą przyszłość dla swoich dzieci. Walcz o swoje. Załatwiaj sprawy przed Bogiem, aby nic cię nie powstrzymywało. Bo diabeł próbuje ulać ci takie betonowe buty i mówić, widzisz, nie idziesz do przodu. Tylko problem jest wtedy, że ten głos słyszysz w momencie, kiedy jest ci trudno, kiedy jest ci źle. A każdy ma w swoim życiu takie momenty. Czy słyszeliście kiedyś diabła, który przychodzi do ludzi i w momentach ich szczytu sukcesu mówi, ale ci wolno idzie, ale jesteś słaby? Kiedy jego głos najbardziej można usłyszeć? Kiedy jest ci ciężko? Kiedy w twoim życiu nie ma nadziei? Kiedy bliscy cię opuszczają? Kiedy inni cię nie rozumieją? Kiedy jesteś najsłabszy? Ale jest pewne pocieszenie w tym wszystkim. Nie bazując na naszej sile, ale mamy kogoś, kto jest najpotężniejszy. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy kończą się moje możliwości, może wreszcie zwrócę się do Boga, który ma wszystkie możliwości. Jeżeli będziemy polegać tylko na swoich siłach, to po co się modlić? To po co tu przychodzimy? To po co Bóg? Przecież sam sobie doskonale w życiu poradzisz. Może twoje cele są tak, czy poprzeczka jest tak zawieszona, że jesteś w stanie ją przeskoczyć. I może Bóg dzisiaj przychodzi do ciebie i mówi, czas przewiesić poprzeczkę. Nie na twój poziom, ale na ten poziom, który ja chcę ci pokazać, że jesteś w stanie go osiągnąć. Możesz powiedzieć dzisiaj, Boże, to jest niemożliwe. Ale Bóg ci udowodni, że to jest możliwe. Potrzebuję tylko twojego zaufania. Potrzebuję, żebyś chciał zainwestować swój czas. Żebyś chciał zbudować swoją wiarę. I żebyś chciał małymi krokami iść do przodu. Odbudowa Jerozolimy zajęła bardzo dużo czasu. Myślę, że to, z czym zmagamy się w naszym życiu, nie musi zająć tyle czasu. Ale zajmie go na pewno dużo więcej, jeżeli będziesz odwlekał wyruszenie. Więc dzisiaj mój apel do nas wszystkich. To jest nie odwlekaj i wyrusz już dziś. Nigdy nie będziesz bardziej gotowy niż tu i teraz. A jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, jeżeli nie masz siły, jeżeli właśnie jesteś w tym dołku, a nie na szczycie, to chciałbym zaproponować nam modlitwę na koniec. Aby oddać to wszystko w ręce Boga, który na pewno da sobie z tym radę. Bez Niego faktycznie może być ciężko. Ale kiedy przyjdziemy i poprosimy Go o interwencję, mamy obietnicę, że On nigdy nie zostawi tego bez odpowiedzi. Chcecie spróbować, że mamy dobrego Boga? Chcesz Mu oddać te rzeczy? Czy chcesz dalej zgrywać bohatera? Jak chcesz się pomodlić, to wstań. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jesteś wszechpotężnym Bogiem. Że masz cierpliwość do takich osób jak ja, które czasami myślą, że dadzą sobie ze wszystkim radę sami, że po co w ogóle się modlić, skoro i tak sobie poradzę. A później zdarzają się takie sytuacje, które mi przypominają, Boże, bez Ciebie jestem nikim. I Panie, ja chcę Tobie oddać znowu wodzę mojego życia w Twoje ręce. Albo chcę przypomnieć sobie o tym, w czyich rękach one są. Panie, ja chcę, abyś to Ty był zawsze na szczycie. Ja chcę oddać Ci nie tylko każde swoje zmartwienie, każdy swój problem, każdy swój smutek i niedoskonałość, ale ja, Panie, chcę oddać Tobie też każde swoje zwycięstwo, każdy swój sukces, Panie, bo bez Ciebie bym nigdy tam nie był. Nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz i nie osiągnąłbym tych kolejnych, Panie, do których Ty mnie posyłasz. Panie, proszę Cię, zniszcz naszą dumę, zniszcz naszą pychę, abyśmy zawsze wiedzieli, że to Ty jesteś królem naszego życia. I Panie, jeżeli przychodzi zwątpienie i beznadzieja i kiedy głos diabła jest najbardziej słyszalny dla nas, tym głośniej chcemy do Ciebie wołać, Panie, przyjdź. Przyjdź i wypełnij mnie. Przyjdź i Panie, rozłóż swoje ramiona, bo chcę się przytulić i w nich schronić. Chcę oddać Tobie wszelką chwałę. Chcę Ci dziękować, Panie, za każdą najdrobniejszą rzecz w moim życiu. Wierzę, że z Tobą przejdę każdą próbę i każde doświadczenie. Panie, nie chcę być osobą, która narzeka, która nie potrafi znaleźć pozytywnych, Panie, aspektów życia, nawet w trudnych sytuacjach. Ale chcę wręcz przeciwnie, z nadzieją wypatrywać Twojej pomocy. Bo ja wiem, że Ty na swoje wezwanie masz legiony aniołów. Ja wiem, że Twoja ręka nigdy nie jest za krótka, ale wiem, że też jesteś Bogiem sprawiedliwym. I każdy z nas musi sprostać czy stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Panie, chcemy załatwiać sprawy z Tobą. Proszę Cię, jeżeli na tym miejscu są osoby, które mają takie rzeczy, które ich zatrzymują przed pójściem dalej do przodu, to proszę Cię, objaw te rzeczy. Niech te osoby zrozumieją, że to jest czas, aby się rozprawić z przeszłością, postawić grubą linię i powiedzieć, nie chcę już tam wracać. Nie chcę oglądać się wstecz, ale chcę iść do przodu, do miejsca, które Ty dla mnie przygotowałeś. Panie, daj im siłę, daj im motywację, aby nie traciły więcej czasu. A tym, którzy jeszcze może nie zawierzyli swojego życia Tobie całkowicie, proszę Cię, przyjdź i pokaż, że jesteś żywym Bogiem. Mów do nich. Posyłaj odpowiednich ludzi na ich drogę, Panie, aby zrozumieli, że Ty jesteś dobrym i miłującym Bogiem, który jest cały czas żywy, wczoraj, dziś i na wieki, który jest dalej zdolny do przemieniania ludzkich istnień. Takiemu Bogu zaufaliśmy i takiemu Bogu oddaliśmy nasze życie i Tobie chcemy oddawać całą chwałę i całą cześć. Amen.